Wykład.
Bardzo dziękujemy za wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. Tak jak Gosia powiedziała, ja jestem z Łodzi, Bartek jest łodzianinem z wyboru, więc może najpierw parę słów o Łodzi. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, że w Łodzi jest najstarsze kino w Polsce. Takie kino, które powstało w 1907 roku, nazywa się to kino Kino Tatry. Wprawdzie Andrzej Dębski, który tutaj siedzi, twierdzi, że najstarsze kino w Polsce jest w Szczecinie, ale tego Szczecinie nie liczymy, bo to niemieckie kino, więc nie będziemy uwzględniać takiego kina. Więc dzisiaj nie będziemy natomiast mówić ani o Łodzi, ani o Szczecinie, ale o innym mieście, i tym miastem będzie Nowy Jork. Tytuł dzisiejszego naszego spotkania to Szkoła Nowojorska. Tutaj są nasze nazwiska, Uniwersytet Łódzki, czyli Łódź. Więc Szkoła Nowojorska. Szczerze powiedziawszy, w momencie, kiedy zapoznawaliśmy się z tym programem, zastanawialiśmy się też nad tym, co można zrobić z tym tytułem. I będziemy starali się ten tytuł potraktować w taki najbardziej, że tak powiem, dosłowny sposób. To znaczy filmy, które dzisiaj zobaczycie, filmy z jednej strony Jonasa Mekasa, czyli film Klatka z 64 roku oraz film Johna Cassavetesa Cienie z 60 roku, bądź też z 58, o czym Bartek będzie później mówił. To filmy, które powstały w Nowym Jorku i które powstały w ramach pewnej wspólnoty filmowców. I to są takie dwie ważne kwestie, do których będziemy wracać. Bo zaczynając już tę naszą dzisiejszą podróż, można by było powiedzieć, że z takiej klasycznej perspektywy, gdybyśmy mieli z Bartkiem, no może dobra, nie będę tego mówił, ale gdybyśmy byli klasycznymi historykami kina, to potraktowalibyśmy tych dwóch reżyserów w taki sposób autorski, można powiedzieć, i przekonywalibyśmy was, że mamy o to do czynienia z czymś w rodzaju ojców założycieli amerykańskiego kina artystycznego, bądź też amerykańskiego kina awangardowego. I mówilibyśmy o tym, iż są to bardzo silne osobowości, były to bardzo silne osobowości, Jonas Mekas cały czas żyje. O tym, że mówilibyśmy o tym, o ich europejskich korzeniach. Obaj takie europejskie korzenie mają. Jonas Mekas urodził się na Litwie. Cassavetes nie urodził się w Grecji, tylko chyba miał takie korzenie, po prostu, nie wiem, tak? Miał takie korzenie, więc mówilibyśmy o tym, że wywodzą się z Europy, wobec tego, iż wywodzą się z Europy, to dysponują taką szczególną wrażliwością estetyczną i awangardową i przybyli na taką ziemię jałową, artystyczną, czyli Stany Zjednoczone, McDonald's, Myszka Miki, i tam musieli walczyć o to kino artystyczne dzielnie, wprowadzając różne eksperymenty formalne. Mówilibyśmy, i to w dużej mierze jest prawda, to znaczy bralibyśmy ich filmy i pokazywalibyśmy, jak bardzo te filmy różnią się od tych złych filmów hollywoodzkich i jak bardzo te filmy przypominają filmy europejskie, prawda? Jak bardzo te filmy przypominają awangardowe filmy europejskie. Mówilibyśmy o tym, iż te dzieje ich indywidualnych zmagań mają pewne dramatyczne epizody. To znaczy mówilibyśmy o tym, jak Jonas Mekas trafia do więzienia za to, że decyduje się pokazać obyczajowo skandaliczny film Jacka Smitha, Flaming Creatures. Mówilibyśmy o owych eksperymentach formalnych, o ich właśnie tych zmaganiach, o czym wcześniej powiedziałem. I w końcu też powiedzielibyśmy, że no, ale zostali w końcu docenieni, ponieważ zarówno film Cienie, jak i film Klatka to filmy, które zdobyły nagrody gdzieżby indziej, jak właśnie w Wenecji, czyli ci europejscy krytycy w końcu docenili te postacie, które promują europejskie wartości wysokiej sztuki w Stanach Zjednoczonych. I w dużej mierze to by była prawda. To znaczy mamy silne osobowości, mamy ich różne perypetie, mamy różne problemy tych osobowości, na przykład John Cassavetes, który przez większość swojego życia był bardzo uzależniony od alkoholu, Jonas Mekas...
Nie, Jonas Mekas nie był.
Ale na pewno od czegoś był uzależniony. Każdy jest. Więc właśnie tutaj mamy Jonasa Mekasa, to działa pewnie, nie? O, Jonasa Mekasa, który na tej ziemi jałowej z tą kamerą próbuje coś zdziałać, prawda? Filmuje te kwiaty i potem je pokazuje. Ale nie do końca tak będziemy właśnie robić. Pójdziemy trochę inną drogą bardziej skomplikowaną. To znaczy zamiast dwóch nazwisk, Mekas, Cassavetes, pojawi się nazwisk bardzo wiele. Pojawi się w naszym wystąpieniu wiele nazwisk, wiele miejsc, pojawi się wiele wątków historycznych i także trochę tytułów, dlatego że nie będziemy na nich patrzeć jako na autorów filmowych z takiego klasycznego punktu widzenia, ale raczej jako na osoby, które są elementem owej szkoły nowojorskiej, czyli pewnego, powiedzmy jakiejś wspólnoty ludzi. I dlaczego ja tutaj wrzuciłem wraz z Bartkiem taką rycinę? Ta rycina przedstawia Kłącze. I będziemy myśleć i poprosimy was o to, abyście pomyśleli, oglądając o tych filmach, właśnie o jako elemencie takiego bardzo skomplikowanego Kłącza. Kłącza historycznego i nie tylko. Interesować nas będą takie oto wątki, które wskażą nam pewne warunki, materialne warunki powstawania filmów. Znaczy, wbrew takiemu przekonaniu o tym, że będziemy też mówić o tym, skąd się to przekonanie wzięło, że wbrew takiemu przekonaniu o tym, że kino awangardowe, kino, które w jakimś tam stopniu odróżnia się od kina hollywoodzkiego, wbrew przekonaniu o tym, że takie kino powstaje jako wyraz indywidualnej ekspresji, będziemy pokazywać, że to kino wyrasta z bardzo konkretnych warunków geograficznych, historycznych, osobowościowych, materialnych i jeszcze wiele, wiele innych takich kontekstów postaramy się dzisiaj tutaj przedstawić. No właśnie, tutaj mamy kontekst, powiedzmy, kontekst geograficzny, jest to Filmmakers Cinematheque, czyli jeden z pokazów, które były organizowane w drugiej połowie lat 60. Tutaj mamy kontekst, powiedzmy, personalny, tutaj kontekst materialny, czyli specyficzny sprzęt, z którym wcześniej pracowano, tutaj zaś kontekst historyczny i biograficzny, są to bracia Mekas, którzy przybyli do Ameryki w 49 roku. Okej, jeszcze tutaj takie krótkie podsumowanie tego naszego spojrzenia. Będzie to historia, geografia i kooperacja, prawda? Film awangardowy amerykański jest efektem współpracy. Wynurza się z kooperatyw. Tak one były nazywane i tak też funkcjonowały. Zatem mamy do czynienia z jednej strony z siecią miejsc, o której dzisiaj powiemy. Z drugiej strony z siecią osób, które tam funkcjonowały. Z trzeciej strony siecią instytucji, które były uwikłane w powstawanie tych filmów. Bo żadne filmy nie powstają tak jak wiersze za pomocą ołówka i kartki, ale są uwikłane w bardzo konkretne warunki, prawda? Z siecią przedmiotów, o których powiemy, czyli kamer między innymi i z siecią biografii oraz historii. Co tam dalej mamy? No właśnie. I zaczniemy od takiego wątku, który usytuuje te nasze rozważania w takim kontekście historycznym, pokazując na jakąś analogię pomiędzy tym, co działo się w Europie w latach 50., 60. i w Stanach Zjednoczonych. Oddaję ci głos.
I może kolejny slajd od razu?
Tak.
No więc tak jak Michał powiedział, będziemy się starali przedstawić tą historię w taki trochę bardziej skomplikowany sposób, pokazując, czy też próbując podjąć taką polemikę z tym, w jaki sposób do tej pory o autorach takich jak Mekas czy Cassavetes mówiono. Dlatego, że obaj ci autorzy związani są właśnie z tą nowojorską awangardą powojenną i przez wielu historyków do dzisiaj ta powojenna awangarda amerykańska traktowana jest jako pewnego rodzaju powtórzenie tego, co miało już w takiej pełnej, bardzo oryginalnej formie miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym w Europie, głównie zachodniej, chociaż oczywiście nie tylko, także no, przede wszystkim w Związku Sowieckim. I to jest oczywiście taka analogia, która jest o tyle uprawniona, że pewne przepływy autorów z Europy Zachodniej, czy też z Europy Wschodniej do Stanów Zjednoczonych miały miejsce. I to jest jakby niepodważalne. Natomiast trudno mówić o tych zjawiskach, które pojawiły się w Europie, przepraszam, w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej, jako tylko pewnym powtórzeniu, prawda? Jakby to nie byli tylko i wyłącznie naśladowcy, którzy właśnie w jakiś taki wtórny sposób przepracowują te oryginalne prace awangardzistów dwudziestolecia międzywojennego właśnie. Więc z takim podejściem właśnie dzielącym tę awangardę na te dwa oddzielne zjawiska prawdziwej wielkiej awangardy dwudziestolecia międzywojennego i tej drugiej awangardy amerykańskiej będziemy się starali trochę zapolemizować. A drugie spojrzenie już związane byłoby bardziej z postacią samego Cassavetesa, ponieważ jakkolwiek był on do pewnego stopnia częścią właśnie tego środowiska nowojorskiego, awangardowego, to filmy, które realizował, trudno byłoby na poziomie, można powiedzieć, takim stylistyczno-formalnym,
jasne,
określić jako takie filmy awangardowe sensu stricto. To znaczy były to jednak filmy fabularne, opowiadające historie, aktorskie, i to w przypadku Cieni, i to w przypadku jego późniejszych hollywoodzkich filmów jest równie prawdziwe. I być może na tym poziomie takim czysto tekstualnym te filmy bardziej przypominają prace nowofalowe. I w tym kontekście oczywiście można by tutaj zauważyć taką analogię. I znów Te filmy Cassavetesa wydawałyby się z takiej perspektywy trochę mniej oryginalne. Natomiast po pierwsze jakby tutaj dochodzi do głosu pewna chronologia, to znaczy film Cassavetesa został w tej pierwszej wersji pokazany w 1958 roku, więc wiele tych kanonicznych dzieł, przede wszystkim nowej fali francuskiej, wyprzedzał pod tym względem i był do pewnego stopnia też bardziej nowatorski niż chociażby takie kanoniczne dzieło nowej fali francuskiej, jak 400 batów François Truffaut.
Które bodaj będziecie oglądać za 3 czy 4 tygodnie,
tak,
prawda?
Które z dzisiejszej perspektywy, jakby pomijając pewne wątki autotematyczne czy autobiograficzne, wpisane w ten film jednak w taki dość przeźroczysty sposób, wydaje się filmem dość konwencjonalnym, to znaczy można powiedzieć nie kładącym tak wyraźnego nacisku na kwestie formalne, jak inne takie bardziej śmiałe projekty nowofalowe, prawda? Czechosłowackie, japońskie czy francuskie, jak chociażby filmy Godarda.
I tutaj można zaproponować taką nawet może przewrotną interpretację, że film Cassavetesa, który zdobył nagrodę w Wenecji i był oglądany także przez tych nowofalowców europejskich, no to nie chodzi tylko o taki wyścig zbrojeń, że coś się wydarzyło wcześniej w Stanach Zjednoczonych, ale on faktycznie mógł też inspirować francuskich nowofalowców, prawda? O których też
później te przepływy na przełomie lat 50. i 60. miały miejsce w obu kierunkach, to znaczy autorzy po obu stronach Atlantyku po prostu wiedzieli, co powstaje w tych głównych ośrodkach, w których te filmy powstawały, w Paryżu czy w Nowym Jorku właśnie. Nie chcemy natomiast całkowicie jakby tego kontekstu, pewnych porównań, pewnych analogii między kinematografiami z jednej strony właśnie przedwojenną czy międzywojenną, zachodnioeuropejską i późniejszą amerykańską, czy też między nową falą francuską i filmami amerykańskimi całkowicie pomijać, bo one są w jakimś stopniu interesujące i mogą jakby zapładniać dość ciekawą perspektywę. To znaczy pewne analogie między środowiskiem nowojorskiej awangardy, której częścią był Cassavetes, a francuską nową falą są oczywiście widoczne. To znaczy z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy, na poziomie pewnej poetyki, którą te filmy się odznaczały. To znaczy widać tutaj pewne dążenie do improwizacji, pewne odejście od takiego konwencjonalnego sposobu opowiadania, pewien realizm, taki powiedzielibyśmy niejako krakauerowski, czyli jakby próbę takiego właśnie chwytania potoku życia, sięganie po aktorów, którzy są raczej nieprofesjonalni i w nie tak skonwencjonalizowany sposób jakby odgrywają pewne problemy, czy wcielają się w swoje postaci. To wyjście w plener, prawda, to jakby można powiedzieć złożenie pewnej doskonałości technicznej na ołtarzu jednak realizmu, prawda, który dla autorów takich jak Cassavetes, ale też dla twórców nowej fali francuskiej, czy dla dokumentalistów z nurtu, o którym troszeczkę więcej za chwilę powiemy, czyli nurtu cinema verite, który też jest w kontekście Cassavetesa i Cieni dość istotny. Ten realizm stał się tutaj, można powiedzieć, taką kategorią kluczową dla wszystkich tych nurtów, o których tutaj była mowa. Natomiast poza jakby tym poziomem właśnie tekstualnym, te środowiska rozwijały się w dość podobny sposób, to znaczy...
ten na samym dole. Wiesz? O.
Okej. Okay. Dla obu tych zjawisk dość istotnym zagadnieniem była kategoria autora. To znaczy na obszarze kina awangardowego, jakby rozpatrywanie kina jako właśnie pewnego rodzaju osobistej ekspresji było czymś niemalże oczywistym od lat 20., tak? Od dwudziestolecia międzywojennego, pewnie nie we wszystkich nurtach, no bo w przypadku tego kina takiego bardziej politycznego, kina sowieckiej szkoły montażu, autorów takich jak Eisenstein, to być może nie było aż tak silnie eksponowane, prawda? Czyli jakby osobowość samego autora, jakby patrzenie na te filmy właśnie w perspektywie jakiejś takiej bardzo, bardzo podmiotowej, bardzo, bardzo subiektywnej. Natomiast sama ta polityka autorska, silnie związana z jakby nurtem francuskiej nowej fali, wskazywałaby na takie oto zagadnienia, że ci autorzy byli jednak bardzo silnie świadomi medium filmowego. To byli autorzy, którzy bardzo często wcześniej przede wszystkim pisali o filmach, czyli tutaj jakby spotykała się rola autora i krytyka, czy też właśnie autora i takiego kinofila bardzo, w bardzo dużym stopniu świadomego właśnie medium filmowego, co wiązało się oczywiście z pokazami w kinotece francuskiej. Na zdjęciu, które widzicie, znajduje się Henri Langlois. Taka, można powiedzieć, no, kultowa postać francuskiej kinematografii. Odpowiedzialna w dużym stopniu właśnie za ocalenie niesamowicie dużej ilości filmów z jednej strony, a z drugiej strony właśnie autor, który z tym pokoleniem powojennym francuskich reżyserów położył właśnie podwaliny pod francuską kinotekę, w której niejednokrotnie pokazywał filmy w taki dość przewrotny sposób. To znaczy zestawiał na przykład filmy pochodzące z różnych krajów. Pokazywał filmy bez francuskich ścieżek dialogowych, uczulając tym samym widzów na troszeczkę inne jakby percypowanie kina, czyli jakby nie nacisk na podążanie za fabułą, ale można powiedzieć na ten język wizualny. Tak? Bardzo często te filmy zestawiane były według klucza, którego widzowie byli nieświadomi i niejednokrotnie ten pokaz właśnie gdzieś na tym polegał, tak? Aby znaleźć ten wspólny mianownik dla filmów, które Langlois decydował się pokazać danego wieczora.
Jak się może na bardzo krótko wtrącę, to możecie Państwo też w jakimś tam stopniu odnieść do współczesnej, powiedzmy, rzeczywistości chociażby polskiego kina, gdzie z jednej strony krytycy filmowi są grupą odrębną od filmowców. W przypadku francuskiej nowej fali to były te same osoby, czyli piszemy o filmie i realizujemy o filmie. No a to, o czym Bartek mówi, czy Henri Langlois i kinoteka francuska, to jest to doświadczenie wszystkożerstwa filmowego. Tak? To byli wszystkożercy i jak zobaczymy w Nowym Jorku, to też byli właściwie wszystkożercy. Natomiast znów, tak trochę narzekając, współczesna kinematografia, w szczególności polska, na poziomie edukacji filmowej często opiera się na takim motcie, że no, na przykład studenci łódzkiej szkoły filmowej nie oglądają filmów ani nie czytają książek, dlatego bo to mogłoby popsuć ich wrażliwość. Prawda? No, tu mamy z kompletnie inną sytuacją do czynienia.
Wracając jeszcze w kontekście nowej fali do polityki autorskiej, ona miała oczywiście jakby dwa takie podstawowe aspekty. Z jednej strony ta polityka autorska to był oczywiście sposób jakby czytania filmów, czyli doszukiwanie się w nich pewnego stylu, który manifestował się czasami niezależnie od tego, po jaki gatunek autor sięgał, a z drugiej strony to się właśnie wiązało z jednej strony pisaniem o autorach i to najczęściej pisanym w taki właśnie pozytywny sposób, prawda? Czyli sięgało się raczej, czy pisało się recenzje raczej pochlebne, prawda? Próbując właśnie bronić, w tym sensie jakby można było mówić o pewnej polityce, prawda? Jakby sięgniemy po dobrych amerykańskich rzemieślników i pokażemy, że oni nie są tylko dobrymi rzemieślnikami, prawda? Hawksford, ale że jakby niezależnie od tego, że tworzą w takim straszliwie zrygoryzowanym systemie, jakim jest Hollywood, że tam w grę wchodzą bardzo duże pieniądze, że nie są bardzo często odpowiedzialni za scenariusze, że jakby realizują te filmy w ramach pewnych konwencji gatunkowych, to mimo wszystko są w stanie na swoich filmach odcisnąć to autorskie piętno, prawda?
I tutaj... Dlatego na tym poprzednim slajdzie był Hitchcock oraz François Truffaut, na przykład.
Ten slajd, który wcześniej widzieliśmy, to jest taki kadr uchwycony podczas wywiadu rzeki przeprowadzanego właśnie z François Truffaut. późniejszym reżyserem, właśnie 400 batów i Alfredem Hitchcockiem, prawda? Podczas którego właśnie w duchu takiej polityki autorskiej Truffaut starał się właśnie, jakby można powiedzieć, przedstawić Hitchcocka jako autora, który w taki bardzo konsekwentny sposób realizuje właśnie swoje kino, starając się jakby wbrew pewnym mechanizmom właśnie rynku filmowego, no, realizować kino w jakimś stopniu autorskie, w jakim stopniu artystyczne. I kolejna rzecz, która w kontekście właśnie nowych fal europejskich łączyłaby tą nowojorską awangardę, warto wspomnieć o sposobie promocji tych filmów. To znaczy nowa fala francuska była takim kinem, które na jakimś poziomie jest szalenie intertekstualne. To znaczy w tych filmach bardzo często pojawiały się takie mniej lub bardziej ukryte mrugnięcia okiem do widza, które przyjmowały niejednokrotnie postać cameo, czyli takich krótkich mignięć znanych osób ze świata filmu, a w praktyce to były bardzo często osoby z tego środowiska właśnie nowofalowego na ekranie. I w tej chwili poprosiłbym może o fragment pierwszy.
Ja może tylko dodam, że nie mówimy tam o tym dlatego, że chcemy jakby ukraść Tadeuszowi Lubelskiemu anegdoty, ale po to, żebyście zobaczyli właśnie, że pewne rzeczy będą się powtarzać w przypadku awangardy nowojorskiej spośród tego, tych cech, o których mówił.
Ten fragment, Marty, który zobaczymy, to jest fragment filmu Piękny Maj Chrisa Markera z 1963, Chrisa Markera i Pierre'a Lhomme. Ten film może nie jest przykładem nowej fali, prawda? Bo jest to francuski dokumentalizm Cinema Verite, który rozwijał się właśnie w pierwszej połowie lat 60., czy też pod koniec lat 50. i na początku lat 60. we Francji. Natomiast co istotne, to jest zwiastun, który był pokazywany właśnie w kinach w tamtym okresie. Pojawiają tam się znane osoby z tego właśnie nowofalowego środowiska, czyli między innymi Jean-Luc Godard z Anną Kariną, Alain René i prawdopodobnie kot Agnes Wardy. Tak? W tym sensie ten film łączy jakby dwa środowiska też. And after all, it's only the Parisians who are able to tell us what makes Paris what it is in this lovely month of May. Pour moi, dans la vie, ce qui compte, c'est d'abord élever la famille. C'est 7h ici et 8h pour notre travail. Me faire engueuler par mon patron, puis me faire engueuler par ma femme. J'ai juste le trajet où je suis tranquille, maintenant je ne vais pas en voiture. Alors ça va, j'ai jamais plus la tranquillité. Demain, on pourrait instaurer la semaine de 30 heures. Il n'y a que des obstacles moraux. On a un peu tendance à oublier que le dernier des prolétaires d'un pays colonisateur a toujours un sous-prolétaire, celui du pays colonisé, et que cette réalité survit à la colonisation. Ma grand-mère m'avait toujours dit « méfie-toi des Français ». Vous croyez ? L'amour ? Jolie mais c'était tous les jours fête, il était né coiffé de muguet, sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, jolie mais sur son cœur il portait la rosette. Ok, comment je me touche.
Mieliście Państwo takie trochę doświadczenie, jeżeli część z Was może nie znać angielskiego, jak właśnie widzowie pokazu Farniego Langua, ale chodziło nam o to, żeby pokazać pewną stylistykę taką wizualną, która się będzie trochę powtarzała w filmach, które dzisiaj zobaczycie, taka niechlujna kamera i wrażenie autentyczności tego, co widzimy przed nią, no, a z drugiej strony to, o czym Bartek mówił, czyli pojawianie się postaci ze środowiska tego nowofalowego na tym filmie.
No i też ta koncentracja na mieście, prawda, które było tym naturalnym środowiskiem dla wszystkich tych autorów tworzących w tym czasie właśnie w Paryżu. W kontekście tych filmów, o których będziemy dzisiaj opowiadać, w kontekście tego, o czym za chwilę też będzie mówił Michał, warto też wspomnieć o takim troszeczkę innym obliczu kina francuskiego lat 60., w tym przypadku już drugiej połowy lat 60., czyli z jednej strony mieliśmy taki bardzo silny nacisk na filmy autorskie, filmy, za którymi stoi przynajmniej na jakimś tam poziomie jedna osoba, tak, odpowiedzialna za tę autorską wizję, ta osoba, której styl chcemy w jakiś sposób odkryć, ujawnić, poddając te filmy właśnie jakiejś takiej gruntownej egzegezie, ale w drugiej połowie lat 60. Przynajmniej część z tych autorów sięga do takiej zupełnie innej formy, która jest do pewnego stopnia negacją tego kina autorskiego. I to są filmy kolektywne, filmy, które nie były już tak zainteresowane, można powiedzieć, samym kinem, prawda, jako takim zamkniętym uniwersum, ale starały się dotykać tej rzeczywistości właśnie społecznej, rzeczywistości historycznej, można powiedzieć, odpowiadając na nią właśnie w taki bezpośredni sposób. I jednym z takich kolektywów był Ziga Vertov Group, innym grupa Sloń, która została założona przez Chrisa Markera, czyli autora tych filmów, o których mówiliśmy przed chwilą. Oczywiście z odpowiednikiem tego zjawiska spotykamy się na obszarze kina amerykańskiego i czasem to będzie przybierało formę wręcz kolektywów filmowych, właśnie takich jak chociażby nowojorska grupa Newsreel, czy właśnie pewnych stowarzyszeń, które będą jakby skoncentrowały autorów, można powiedzieć, podzielających pewne poglądy polityczne, czy też poglądy na sztukę, taką bardziej zaangażowaną. Natomiast znów, no, nie można powiedzieć, że doszło tutaj do przeniesienia tego zjawiska z gruntu europejskiego na grunt amerykański, ponieważ historia pokazuje jednak, że z tego typu zjawiskami mieliśmy do czynienia w kinie amerykańskim już dużo wcześniej, to znaczy i w latach 30. i w latach 40. tego rodzaju właśnie stowarzyszenia, można powiedzieć jeszcze, może nie kolektywy filmowe, ale właśnie stowarzyszenia i pewne kluby bardzo dobrze funkcjonowały.
Tak, tak, będziemy o tym zaraz mówić. Jeszcze w kontekście kolektywów filmowych, tak sobie myślę, że warto wspomnieć o tym, że wciąż mamy do czynienia, tutaj to są lata 70., wciąż mamy do czynienia tutaj z łączeniem praktyki filmowej i praktyki krytyczno-filmowej i te kolektywy filmowe były zaangażowane w tworzenie, no właśnie, w tworzenie pism filmowych, między innymi Cahiers du Cinéma po 72 roku, prawda? Chyba po 72 roku zmieniło swoją formułę i część artykułów, która się w Cahiers du Cinéma pojawiała, nie było w ogóle podpisanych, prawda?
Już koło 68, czy nawet 67 to się dzieje.
To znaczy nie podpisujemy się z imienia i nazwiska, tylko podpisujemy się jako kolektyw, który to tworzy i zresztą podobna idea stoi za tworzeniem filmów. To co, lecimy dalej, tak? To idziemy dalej, to może ja przejmę teraz pilot. Ta kolejna część, która jest związana z transatlantyckimi relacjami, o których chcieliśmy powiedzieć, to jest relacja pomiędzy Paryżem a Nowym Jorkiem, tak z grubsza. I tutaj proponujemy na samym początku rozpatrzenie takiego być może dla wielu z nas oczywistego przekonania, że świat sztuki dwudziestowiecznej, czy też świat sztuki drugiej połowy XX wieku to jest Nowy Jork. I to jest kadr z filmu o Marinie Abramowicz, jak się tym filmujesz? Proszę? Tak, artystka obecna, dokładnie, dziękuję bardzo. Marina Abramowicz, artystka obecna, bardzo dobry film. I ten film musiał być zrealizowany w Nowym Jorku w dużej mierze, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a nie w jakimś innym miejscu. Mimo iż Marina Abramowicz i Ulaj, jej były mąż, także performer, pochodzą z byłej Jugosławii, to jest jedyne miejsce, czyli Nowy Jork, gdzie można było nakręcić film, który dla osób, które nie są jakoś szczególnie zaznajomione ze sztuką współczesną, będzie jakoś komunikatywny. Gdyby moja mama obejrzała ten film... Kto z Państwa widział ten film w ogóle? Nie wiem, czy się zgodzicie. Ja mam takie wrażenie, że gdyby moja mama obejrzała ten film, to by polubiła Marinę Abramowicz. Ona się tak w tym filmie wzrusza i... Kocham moją mamę, to nie miało być jakoś dla niej to nieważne. Więc mamy tutaj Marinę Abramowicz i Ulaja i oni muszą być przedstawieni w MOMI. Oni nie mogą być przedstawieni, nie wiem gdzie, tam w przysionku Panoramy Racławickiej, czy nie mogą być przedstawieni w Paryżu, w Luwrze, w Orseju, nie mogą być przedstawieni w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ani w Muzeum Sztuki w Łodzi. To musi być Nowy Jork, bo mamy takie wrażenie, że sztuka współczesna to jest właśnie Nowy Jork. I to wrażenie bierze się między innymi stąd, że faktycznie gdzieś po II wojnie światowej sztuka przenosi się z Europy do Nowego Jorku. Zresztą taki jest mniej więcej dominujący sposób opowiadania o historii sztuki współczesnej. I to jest związane z instytucjami bardzo konkretnymi, które będą wracały w naszym tutaj dzisiejszym wykładzie. Czyli z jednej strony będzie to MoMA, czyli Museum of Modern Art, powstałe w 1929 roku. Z drugiej strony będzie to Muzeum Guggenheima, powstałe w 1939 roku. Tutaj mamy Muzeum Guggenheima, fotografie z 1939 roku, tutaj MoMA również fotografia z 1939 roku. I te dwie instytucje odegrały niesłychanie ważną rolę w tych przenosinach. Przenosinach materialnych, dlatego że chodziło między innymi o wydostawanie dzieł sztuki współczesnej z Europy, po której rozlewał się nazizm, na przykład w kontekście Niemiec, i także realne przenosiny w kontekście całej masy artystów, którzy przenosili się do Stanów Zjednoczonych z różnych powodów, czasami z takich powodów materialnych, ale w dużej mierze z powodów po prostu emigracyjnych, uciekając przed nazizmem, na przykład z Niemiec, prawda? Więc na przykład sztuka nowoczesna reprezentowana przez Picassa znalazła swoje miejsce w MoMie. Tutaj mamy no właśnie Panny z Avignonu Picassa, tu mamy Alfreda Barra, czyli pierwszego szefa MoMy, i taką nieskrywaną dumę z tego, że teraz ta Europa jest u nas, w Nowym Jorku, prawda? Tutaj z kolei mamy wystawę Wasilija Kandyńskiego zorganizowaną już po II wojnie światowej w Muzeum Guggenheima, i mamy podobną sytuację, prawda? Coś, co reprezentuje ideę sztuki nowoczesnej i jest w jakiś sposób ideowo powiązane z Europą, przenosi się do Nowego Jorku instytucjonalnie, materialnie, biograficznie, a także symbolicznie, prawda? Także symbolicznie, nad czym bardzo usilnie oni wszyscy pracowali, to znaczy zarówno Alfred Barr, jak i ludzie związani z Muzeum Guggenheima, i bardzo silnie pracowali, żeby wykreować taki wizerunek, że Nowy Jork, że Europa się skończyła, teraz w Nowym Jorku jest sztuka, prawda? I udało im się w dużej mierze, czego dowodem moim zdaniem między innymi jest historia z Mariną Abramowicz, artystką obecną. Tak na marginesie, w tym całym procesie warto o tym powiedzieć, to nie jest bezpośrednio związane ze szkołą nowojorską, ale nie jest związane. W tym całym procesie bardzo ważną rolę odgrywały kobiety. Na przykład Abby Eldridge Rockefeller, czyli żona Rockefellera, która skłoniła go do ufundowania Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mimo iż jakby w dokumentach bardzo często można przeczytać, że to jakby fundacja Rockefellera, ale to nie John Rockefeller, tylko jego żona była za to odpowiedzialna. Iris Barry, czyli pierwsza dyrektorka Biblioteki Filmowej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest właśnie Iris Barry, Brytyjka, która przeprowadziła przeprowadziła się do Nowego Jorku. Eileen Bowser to jest postać, którą niesłychanie cenię. To jest kuratorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w latach 60. i 70., która organizowała całą masę pokazów filmowych, a także Hildegarda Anna Augusta Elisabeth Frein Rebein von Ehren-Wiesen, tak? Czyli Hilly von Ribay. Hilly von Ribay, przyjaciółka Salomona Guggenheima, która też namówiła Guggenheima na to, żeby założył Muzeum Guggenheima. Także to jest dość istotne, to są te konkretne nazwiska i konkretne osoby, które tworzą historię. Warto zwrócić tutaj uwagę szczególną w kontekście awangardy nowojorskiej filmowej na postać Iris Barry, która w 1935 roku skłoniła Rockefellera, czy też Fundację Rockefellera, a także żonę Rockefellera do założenia no właśnie takiej kolekcji filmowej, której to zadaniem było zbieranie filmów wówczas zarówno z Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych, z Hollywood, co też jest dość interesujące, że kiedy ona do tego Hollywood się zwracała do producentów i mówiła mi, dajcie tam te filmy, które tam leżą u was. Oni na nią patrzyli dziwnie, po co ci te filmy, prawda? Przecież nikt już nie chce ich oglądać, my je tam topimy w oceanie, dajmy na to. Ona mówi, dajcie. A oni mówią, no dobra, no damy ci te filmy. No to ona mówi, dzięki. I jechała do Nowego Jorku i tam w tymże Nowym Jorku zajmowała się w dużej mierze udostępnianiem tych filmów. Katalogowaniem z jednej strony, a z drugiej strony udostępnianiem i znowu wydębiła od tych hollywoodzkich producentów taką deklarację, że jeżeli film, który trafił do niej od 2 lat, minęły 2 lata od premiery, to Iris Barry mogła go pokazywać w sposób nielimitowany, byle za darmo w MOMie. Prawda? Czyli mamy takie miejsce i to było też w dużej mierze możliwe dlatego, że te filmy, kiedy wypadały z obiegu kinowego, no to one nie trafiały na DVD, prawda? Ani tam na torrenty, bądź też na YouTube, bądź też gdzieś indziej. One już nie miały tego drugiego obiegu, chociaż kiedyś mi mówili, że trochę było, że trochę kłamie, ale...
No tak, bo tutaj jakby z jednej strony, jeżeli mówimy o połowie lat 30., kiedy zaczyna się, można powiedzieć, ta pierwsza fala archiwizowania filmów, prawda? Gdzie one no, częściowo rzeczywiście były niszczone, częściowo, czyli właśnie ten dodatkowy, można powiedzieć, obieg ich, który się pojawił, częściowo też te filmy trafiały po prostu do mniej rozwiniętych krajów, dlatego że wiele w kontekście akurat tej awangardy dwudziestolecia międzywojennego, wiele tych filmów było po prostu niemych. Więc wraz z udźwiękowieniem, które tam zaczyna się mniej więcej koło tego 1927 roku, filmy nawet nie tylko takie stricte awangardowe, ale bardzo często filmy takie to komercyjne kino artystyczne, prawda, reprezentowane przez takich autorów jak no, chociażby, nie wiem, Fritz Lang, prawda, w Europie Zachodniej, one przestawały być atrakcyjne ekonomicznie, ale nadal można było na nich zarobić, wysyłając je do krajów, w których ten proces udźwiękowienia postępował zdecydowanie wolniej. Także nie zawsze było tak, że te filmy były oddawane czy sprzedawane za bezcen, albo po prostu palone, niszczone z racji tego, że nie opłacało się po prostu składowanie ich, nie było po prostu na nie miejsca, ale czasami były wysyłane właśnie gdzieś, no, umownie mówiąc, do krajów trzeciego świata, gdzie jeszcze można było coś z tych filmów wycisnąć.
I... No dobra, no ale jest taka, to załóżmy, że przyjmijmy może taką wersję, że jest Iris Barry, która mówi, no dajcie, a oni mówią, nie, wyślemy to do Łodzi, do Kina Tatry. A ona mówi, Kino Tatry, zwariowaliście? Oni mówią, no dobra, no to masz, nie? I to tak może było.
Wiesz, mając perspektywę oddania tego za darmo z punktu widzenia właśnie jakichś dużych studiów filmowych i wyciśnięcia z tego jeszcze paru dolców albo paru tysięcy dolców życzeniowe.
A ona wtedy mówi, a ja znam Rockefellera.
No, myślę, że część filmów rzeczywiście mogła w ten sposób pozyskać, natomiast to było z pewnością ułatwione, to znaczy pozyskiwanie tych filmów, wielu spośród tego pierwszego pokolenia archiwistów, to były osoby prywatne, to jeszcze nie były instytucje. I takim osobom często było po prostu trudno te filmy, które wychodziły już z obiegu, pozyskać. Czasem one były skupowane za bezcen, czasem trafiały do prywatnych kolekcji na zasadzie umowy po prostu z autorami. którzy byli zainteresowani tym, żeby ich filmy trafiły do archiwum i być może w jakimś odstępie czasu stały się elementem tego kanonu, tak? Czyli na przykład kanonu awangardy. I tak się stało właśnie dzięki jakby temu impulsowi archiwistycznemu z połowy lat 30., prawda? To znaczy, gdyby nie było archiwów i te filmy przepadły, no to z punktu widzenia tylko i wyłącznie tego, co opisane, albo nie wiem, jakichś relacji widzów, trudno by było napisać kanon kina awangardowego w dwudziestoleciu międzywojennym, prawda?
Aha. No dobra, widzę szansę na konsensus. To znaczy, o ile faktycznie może trudno było tym takim prywatnym archiwistom albo wydębić te filmy od producentów, o tyle faktycznie to wsparcie instytucjonalne mogło czasem też pomagać w tym procesie.
No tak było w przypadku BFI, prawda, i archiwów BFI z jednej strony, a z drugiej strony archiwistów amerykańskich.
No więc właśnie, więc mamy tutaj ten wątek także instytucjonalny zaczyna nam się włączać. To znaczy, to ja oczywiście zażartowałem z tym Rockefellerem, ale to też chyba trochę prawda. To znaczy mamy silną postać, która w latach 30. zresztą, nie wiem czy państwo wiecie, że John Rockefeller jest względnie rzecz ujmując najbogatszym człowiekiem w historii Stanów Zjednoczonych, więc to chyba było dość istotne, tak mi się wydaje, dla tych producentów, że coś tam dadzą temu Rockefellerowi, prawda, na to jego takie dziwne muzeum. Ale, no ale to co mówi Bartek, to też jest oczywiście jak najbardziej prawda. Ja chciałem jeszcze powiedzieć może dwa słowa o tej kwestii związanej z edukacją, ponieważ ona angażowała się w takie projekty edukacyjne związane z Museum of Modern Art, a z drugiej strony z polityką historyczną, o co tutaj chodzi. To znaczy Iris Barry miała takie przekonanie o tym, że film jest sztuką i należy eksponować artystyczne wartości wszystkich filmów, czyli coś, co nawiązywałoby w jakimś stopniu do tego, co później robił Henri Langlois. Prawda? Bierzemy różne filmy, pokazujemy i udowadniamy, że to jest sztuka, a z drugiej strony budujemy przy tym wizerunek Nowego Jorku jako miejsca, gdzie sztuka jest w stanie się ocalić. I z tego wszystkiego jakby wyłania się nam, no tutaj w momencie, kiedy użyliśmy takie sformułowanie mit, to ono już trochę zdradza, że mamy do tego sformułowania, zresztą Bartek o tym wcześniej mówił, dość sceptyczne podejście, że jest jakaś ciągłość i analogia, to znaczy analogia pomiędzy tym, co się działo w latach 60. i tym, co się działo w awangardzie nowojorskiej, o której zaraz powiemy wiele więcej, a z drugiej strony takie wrażenie, że jest jakaś ciągłość, czyli najpierw dużo się działo w Europie, a później, jak zaraz usłyszycie, dużo się działo w Nowym Jorku, że nastąpiła taka przeprowadzka i teraz w tym Nowym Jorku jest taka mała Europa w zasadzie. Będziemy starali się pokazać, że trochę tak jest, ale tylko trochę, bo ten mit ciągłości jest w dużej mierze mitem zamierzonym. Tutaj mamy zdjęcie Petera Kubelki, czyli bardzo ważnej postaci dla nowojorskiego środowiska awangardy filmowej, który fotografuje się z taśmą filmową z negatywami w sposób taki sam przywołujący zdjęcie Siergieja Eisensteina, bardzo znane zdjęcie. Czyli mamy do czynienia z taką też świadomą strategią budowania własnej pozycji środowiskowej poprzez, tutaj środowiskowej, nie tylko środowiskowej, poprzez odwołanie się do tego, co jest kojarzone z wysokim artyzmem. Zresztą Peter Kubelka sam też przybył z Austrii do Stanów Zjednoczonych, więc jakby eksponował bardzo silnie te swoje europejskie korzenie. Co my tam mamy dalej? O, no właśnie, czyli mamy tutaj sytuację realną, to co widzicie za mną, czyli pewne fakty, które zostały zapomniane w tej dominującej opowieści o tym, jak to Europa przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i później w tych Stanach Zjednoczonych zaczęło powstawać kino artystyczne i awangardowe pod kuratelą Jonasa Mekasa i Cassavetesa. Czyli to, Bartek, to ty chyba miałeś coś powiedzieć.
No tak, ta amnezja dotyczyłaby tak naprawdę awangardy przed II wojną światową, dlatego że ten podział, o którym wspominałem wam wcześniej, na tą wielką awangardę dwudziestolecia międzywojennego w Europie,
która w domyśle była tylko europejska.
Tak, która była tylko europejska i tę drugą taką właśnie już formację wtórną niejako, czyli awangardę amerykańską, ten podział komplikują trochę filmy, których było znowu nie tak mało, które powstawały w Stanach Zjednoczonych i to bardzo często te filmy korespondowały jakoś z tym, co powstawało w Europie, a czasami powstać dopiero miało. I tak jest w przypadku filmu, z którego kadr tutaj się znajduje, czyli Tululi Lens Ala Bricka z 1924 roku, który na poziomie tematu, na poziomie formalnym bardzo silnie przypomina, jeżeli można tutaj takiego anachronizmu wręcz użyć, symfonie miejskie, czyli jeden z takich bardziej popularnych gatunków kina awangardowego w dwudziestoleciu międzywojennym w Europie Zachodniej. Znamy oczywiście takie ważne w historii kina awangardowego symfonie, jak chociażby Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta Waltera Ruttmana, filmy Jeana Vigo, filmy Cavalcantiego. Tych autorów było bardzo wielu, ale to jest raczej druga połowa lat dwudziestych. To jest oczywiście bardzo krótki film, z pewnością jakby na poziomie artystycznym on nie mógłby konkurować chociażby z filmem Waltera Ruttmana. Natomiast jakby ta data wskazuje na to, że nie ma tutaj jakiejś wtórności, to znaczy to nie jest tak, że do Stanów Zjednoczonych dotarły jakieś nowinki z tego, co się robi właśnie w Europie Zachodniej, z tego, czym zajmują się tam ci prawdziwi właśnie europejscy awangardziści, ale tego typu pomysły właśnie narracyjne, pomysły formalne, pomysły jakby na stworzenie pewnej hybrydy właśnie niejako kina dokumentalnego, czy takiej dokumentalnej rejestracji ze zdjęciami trikowymi, w jaki sposób ten materiał dokumentalny przetwarzającymi, pojawiły się już tam. I to jest oczywiście tylko jeden z wielu przykładów. Mieliśmy eksperymenty formalne Mary Ellen Bute, mieliśmy filmy Ralfa Steinera w latach 20. i w latach 30. Tych filmów stricte awangardowych w Stanach Zjednoczonych było naprawdę bardzo dużo. Odpowiednikiem takim kina surrealistycznego byłyby prace Josepha Cornella, który potrafił łączyć jakieś partie found footage'owe, jakieś materiały właśnie znalezione, pochodzące z filmów fikcji, z filmów jakichś przyrodniczych, pokazujących jakąś faunę i florę morską, z jakimiś fragmentami właśnie jeszcze inscenizowanymi, nie wiem, przypominającymi nieco bajki dla dzieci, i tworzył z tego jakąś taką przedziwną całość. Odpowiedników tego typu w Europie Zachodniej ja sobie nawet nie przypominam, także jakby trudno tutaj mówić, że awangarda amerykańska, jeżeli jakaś była w tym okresie poprzedzającym właśnie II wojnę światową, to były tylko jakieś odpryski tego, co tworzono wówczas w Stanach Zjednoczonych.
Czyli mamy taką sytuację, że ta awangarda nowojorska, która pojawia się w latach 60. i 50., ona nie wywodzi się tylko i wyłącznie z przedwojennej awangardy europejskiej, ale także wywodzi się z bardzo bogatego źródła kinematografii amerykańskiej, takiej niestandardowej, które to źródło bywa bardzo często zapominane. A bywa zapominane, tak mi się wydaje, głównie dlatego, że no, jeżeli ja jako kurator buduję swoją pozycję, to łatwiej jest mi się odwołać do tego, co jest już w jakiś sposób znane, czyli do awangardy europejskiej, czyli do Kandińskiego, do Ruttmana i do całej reszty, niż do jakichś tam mało znanych ludzi jak Maya Deren, która we własnym domu wyświetlała filmy, prawda?
Akurat tutaj tylko drobna korekta, no bo w zasadzie jakby tak kanonicznie w historii filmu awangardowego przyjmować, że ta awangarda amerykańska zaczyna się właśnie od Mayi Deren. To znaczy to jest takie pierwsze nazwisko, które otwiera to takie bardzo silnie personalne amerykańskie kino awangardowe, tak? Podczas gdy w Europie w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy właśnie takie silne sprzężenie tego kina awangardowego z gatunkami rozwijającymi się w innych sztukach plastycznych, prawda? Nie wiem, kino surrealistyczne, ekspresjonizm niemiecki, sowiecką szkołę montażu silnie związaną z konstruktywizmem i tak dalej, i tak dalej. Tak w przypadku tego powojennego kina amerykańskiego, tam już widać taką bardzo silną personalną dominantę, tak? To znaczy, że ci autorzy pragną mówić o sobie w taki właśnie skrajnie subiektywny, właśnie skoncentrowany na własnej podmiotowości sposób, i to będzie gdzieś tam tak naprawdę łączyło w tym sensie kino Mayi Deren, realizowane właśnie gdzieś tam od 1943 roku, i te późniejsze filmy Mekasa, które powstaną w latach 60. Natomiast
musimy chyba przyspieszyć, tak patrzę.
Takim powodem, dla którego, jak sądzę, te filmy zostały do pewnego stopnia zapomniane, jest to, że w Stanach Zjednoczonych jednak nie funkcjonowały przed II wojną światową w tak silny sposób nurty. Prawda? To znaczy nurty dają nam taką silną podstawę do mówienia o tym, że mieliśmy do czynienia z jakimiś ważnymi zjawiskami w kinematografii, prawda? I nie ma co do tego wątpliwości, że wielu autorów właśnie awangardowych w dwudziestoleciu międzywojennym utożsamiało się z pewnymi nurtami właśnie takimi jak ekspresjonizm, sowiecka szkoła montażu, etc. W Stanach Zjednoczonych raczej tego nie było i w tym sensie jakby ze względu na taki efemeryczny charakter tych awangardowych produkcji, być może właśnie one zostały do pewnego stopnia właśnie zapomniane, tak, jakby pominięte w tej historii amerykańskiego filmu awangardowego. No i w kontekście tego, co również zostało przemilczane w historii amerykańskiej awangardy, warto wspomnieć o kilku takich zjawiskach, czyli właśnie w latach 30. powstaje instytucja New York Film Society, odpowiednik tak naprawdę tego, z czym mieliśmy do czynienia w Europie Zachodniej, czyli towarzystwa filmowe i kluby filmowe, które były odpowiedzialne przede wszystkim za promocję, w tym przypadku kina awangardowego. Bardzo często one były jakby skoncentrowane głównie na pokazywaniu filmów, na budowaniu pewnych programów, na obudowywaniu ich właśnie jakimś dyskursem, który miał jakby przybliżyć widzom te nowe właśnie eksperymentalne formy filmowe. Z drugiej strony jakby ten aspekt popularyzacji tego rodzaju kina, tak? To znaczy z jednej strony właśnie to były pisma, które bardzo często były wydawane przez kluby i stowarzyszenia, to były jakieś teksty krytyczne, czy teksty o takim charakterze teoretycznym, czy takim parateoretycznym. Znów to, co powróci w latach 60. w kontekście Jonasa Mekasa i autorów jakby związanych właśnie z tym undergroundowym kinem amerykańskim, nowojorskim. Kontekst związany jakby z prywatnymi pokazami, tak? Czyli jakby z wyjściem poza ten obieg, oficjalny obieg dystrybucji i pokazywania filmów, czyli te działania Maideren związane jakby z pokazywaniem własnych filmów na organizowanych przez nią pokazach właśnie. Stowarzyszenie Cinema 16 założone przez Amosa Fogela, znów taką ważną postać dla amerykańskiego kina eksperymentalnego, Amosa Fogela i jego żonę.
To było... Marcia.
A powiedziałem?
Nie, bardzo nie, okay. Dobrze, tylko patrzę na to, że to wygląda tak, jakby był Amos Fogel z żoną Marcią.
Amosa Fogela z żoną Marcią. Krótko mówiąc, to był też dość ciekawy pomysł na jakby przywiązanie widzów do kina, w tym przypadku kina awangardowego, dlatego że te filmy nie były w taki normalny sposób biletowane i to była, można powiedzieć, taka strategia, która była wykorzystywana właśnie już wcześniej w klubach i stowarzyszeniach europejskich w dwudziestoleciu międzywojennym i dość dobrze się sprawdzała. Zamiast tego wykupywało się członkostwo na rok. W związku z czym jakby to miało takie dwie podstawowe zalety. Jedna to było stałe źródło finansowania, bo jeżeli dostawało się pieniądze za pokazy, na które ci widzowie będą przechodzili przez cały rok, to był jednorazowy, dość duży zastrzyk pieniędzy. Tak? Więc jakby dzięki temu te stowarzyszenia i kluby bardzo często miały pewność, że przez cały rok będą mogły działać. A druga sprawa, to można powiedzieć z takiego edukacyjnego punktu widzenia, to jest to, że nie patrzono na widza jak na taką efemeryczną jednostkę, która gdzieś wpadnie do tego kina, a potem wypadnie i być może już nigdy nie będziemy mieli okazji się w tym kinie spotkać, ale zakładano, że jeżeli ktoś wykupi to członkostwo roczne, to będzie tam przechodził przez cały rok i pozna dużą część tego programu, który będzie pokazywany, więc w zasadzie można było przedstawić takiemu widzowi dużą część tego kanonu kina awangardowego i w tym sensie taki widz był świadomy, można powiedzieć, różnych relacji między pojawiającymi się w ramach kina awangardowego nurtami, między różnymi pracami tego samego autora, i to już nie było właśnie takie incydentalne.
Zauważcie, że w tym, co Bartek mówi, taką istotną rzeczą jest to, że ludzie, którzy byli związani z tymi nurtami awangardowymi, myśleli w kategoriach biznesowych bardzo często. To nie było tylko myślenie o tym, w jaki sposób tutaj poeksperymentować z formą filmową, ale w jaki sposób sprawić, że będziemy mieli finansowanie przez najbliższy czas. W jaki sposób sprawić, żeby ludzie przyszli i zostawili u nas pieniądze, i to powróci później przy działaniach Jonasa Mekasa. Tak? On był niesłychanie sprawnym, można powiedzieć, instytucjonalnie człowiekiem, który nie myślał tylko i wyłącznie o filmie jako o poezji. Zauważcie, że tutaj w przypadku Stowarzyszenia Fogela to jest liczba 2600 członków, prawda? To nie jest 2,600, tylko 2600, prawda? No. Bartku, chyba musimy strasznie gonić do przodu. 45 minut mówimy, więc jedziemy dalej.
O tym może króciutko, tutaj jakby też w kontekście tego kina niezależnego w Nowym Jorku i właśnie jakichś centrów z nim związanych. Znów to jakby nie pojawia się nagle w latach 60. W ramach jakby tej historii właśnie już powojennego kina awangardowego, ale jest dobrze zakorzenione już właśnie w latach 30. Od początku właściwie lat 30. działają tam różnego rodzaju właśnie kluby, stowarzyszenia odpowiedzialne za produkcję i dystrybucję prac o charakterze albo wprost awangardowym, albo w jakimś stopniu właśnie subwersywnym, wywrotowym, czy też walczącym. I takie stowarzyszenia i kolektywy to między innymi właśnie Workers Film and Photo League, NY Kino czy Frontiers Films. To były przykłady takich grup o charakterze no niejako politycznym, realizujących filmy bardzo silnie inspirowane sowiecką szkołą montażu, filmów hybrydycznych, niejednokrotnie łączących jakby elementy właśnie kina montażowego, kina dokumentalnego i kina fikcji, posługujących się właśnie w taki bardzo śmiały sposób eksperymentami formalnymi Eisensteina czy innych autorów związanych właśnie z sowiecką szkołą montażu. I ta tradycja powróci w latach 60. w ramach właśnie pewnych niektórych kolektywów filmowych, jak chociażby nowojorskiego New Series, o którym była mowa, czy Emila De Antonio i jego filmów montażowych. Do postaci Emila De Antonio być może jeszcze, jeżeli będzie moment, wrócimy, bo to jest też dokumentalista, dość jakby odważnie eksperymentujący właśnie z montażem, z filmami found footage'owymi, który będzie częścią tego nowojorskiego środowiska i wraz z Mekasem będzie tworzył taką formację The Group, której pełna nazwa pojawi się trochę później. I przechodząc do Mekasa i tego środowiska nowojorskiego.
Tak, no tutaj widzicie, to jest cytat, to jest wypowiedź Jonasa Mekasa o tym, że był to rok 60, Nowy Jork aż buzował od marzeń i marzeń na temat nowego kina, kino, które byłoby odpowiedzią na wrażliwość lat 60. No i tutaj z jednej strony przejawia się to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to, że kino, o którym dzisiaj mówimy wam, to są głównie lata 60, ale z drugiej strony chciałbym, żebyście spojrzeli na ten cytat z taką pewną podejrzliwością, ponieważ no jest to ewidentnie także budowanie własnego wizerunku jako osoby, która tworzy coś, a wcześniej nie było zbyt wiele. Natomiast to, co Bartek przedstawił w poprzednich minutach, to był dowód na to, że działo się bardzo wiele wówczas. Natomiast Mekas był jednym z tych, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych chwilę później, bo w 1949 roku. Natomiast i to jego doświadczenie wchodzenia w środowisko nowojorskie jest również warte uwagi. On w to środowisko nowojorskie wchodził wraz ze swoim bratem, z Adolfasem Mekasem. I to, co jest dla nas istotne, dość to, że oni obaj uczęszczali razem na wieczorne pokazy filmowe w Museum of Modern Art, o których mówiłem wcześniej, tak? Więc to tam zapoznawali się z kinem, także oni nawiązywali kontakt z przebywającym wówczas w Nowym Jorku Hansem Richterem, który wykładał w City College, i tutaj pojawia się kolejny wątek warty wspomnienia, czyli edukacja wyższa filmowa, która w Nowym Jorku wówczas się rodziła. Między innymi w City College wykładał także Jay Leida, czyli taki filmowiec, dokumentalista, który współpracował z Eisensteinem. Także mamy do czynienia no właśnie z szeregiem osób, szeregiem praktyk na różnych poziomach. Znowu trochę tak gorzko odniosę się do chwili obecnej, to znaczy rzadko kiedy na przykład na Uniwersytecie Łódzkim zjawiają się osoby, które już studiują w szkole filmowej. Zazwyczaj jest to tak, nie wiem, czy to też jest doświadczenie Wrocławia, że szkoła filmowa, czy to jakaś łódzka, czy katowicka, czy w jakimś kompletnie innym mieście jest takim punktem docelowym. Jak już się dostanę do tej filmówki, to już nie chcę tam słuchać o jakiejś historii filmu, chcę robić po prostu filmy, prawda? Oni robili coś zupełnie, zupełnie innego. Elementem tej historii biograficznej jest też chwila, w której Mekas kupuje lekką kamerę Bolexa i to powróci, prawda? Kamerę na taśmę 16-milimetrową, lekką kamerę, którą może kręcić bardzo często, bardzo jakby takie porwane fragmenty z życia wspólnoty, o której tutaj będziemy mówić. Kolejna rzecz to to, iż bracia planują realizację filmów dokumentalnych o emigrantach ze wschodniej Europy, a scenariusze wysyłają do Hollywood i do różnych niezależnych filmowców, co jest z kolei istotne dla nas, dlatego że oni z jednej strony nie byli jakoś szczególnie dogmatycznie antyhollywoodzcy, bo lubili kino hollywoodzkie i warto już być może teraz wspomnieć o tym, że Mekas miał swoją stałą rubrykę w Village Voice, o tym zresztą chyba mówiłem już, w Village Voice i byli obaj redaktorami bardzo ważnego pisma Film Culture, prawda, gdzie pisywali o filmie i recenzowali filmy hollywoodzkie i te filmy im się podobały, ale niestety mieli problem z dystrybuowaniem swoich własnych filmów, nikt ich nie chciał oglądać po prostu, więc ja was dzisiaj zmuszamy.
Nikt ich nie chciał realizować, bo to jakby już na etapie scenariusza było.
Tak, to też bardzo ważna rzecz, że też nikt ich nie chciał nie zrealizować. No i przychodzi taki moment, kiedy oni zdają sobie sprawę z tego, że te ich niepowodzenia w produkcji i dystrybucji filmów wymagają pewnych ruchów instytucjonalnych i takich organizacyjnych, czyli z jednej strony decydują się pójść w stronę produkcji niezależnej, czyli nie chcą już prosić wytwórni hollywoodzkich bądź też innych o to, żeby sfinansowali ich projekt i żeby sfinansowali dystrybucję. Chcą mieć jakby całkowitą kontrolę nad kształtem filmu od strony takiej budżetowej, finansowej, a także stylistycznej, ale co jest być może najważniejsze w tym wszystkim, to to, że zyskują powoli świadomość, trochę patrząc też, o czym nie wspominają, patrząc też na to, co działo się w Nowym Jorku w latach 30. i 40., że to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie w ramach infrastruktury tak zwanego kina kolektywnego. Czyli żeby ktoś chciał oglądać moje filmy i żeby ktoś chciał je robić, to ja muszę bardziej popracować nad czymś, co dzisiaj się określa w potworny sposób, czyli nad networkingiem, prawda? Ja muszę stworzyć środowisko ludzi, którzy się lubią, znają, którzy się często ze sobą spotykają i to, co zobaczycie w przypadku filmów Mekasa, o czym będziemy mówić, to jest kręcenie filmów o tych ludziach, którzy później te filmy chcą zobaczyć, prawda?
No właśnie, mamy... bo tutaj tylko taka krótka uwaga, że w przypadku tej infrastruktury kina kolektywnego nie chodzi o to, że koniecznie te filmy są robione kolektywnie,
tak,
bo one bardzo często miały personalny charakter i były robione niemalże jednoosobowo, ale o to, że właśnie były, można powiedzieć, efektem pracy, czy dokumentowały tak naprawdę życie.
Życie wspólnoty jakiejś,
tak
prawda?
Jest, pewnego środowiska filmowego. Tak.
Więc o tym będziemy za moment mówić właśnie w kontekście tego, że to jest bardzo jakby liczące wiele osób, naprawdę bardzo wiele osób, środowisko, które realizuje różne filmy i to samo środowisko je ogląda. Może to oczywiście przywoływać na myśl jakieś takie złe skojarzenia o jakiejś koterii, o nie wiem, o jakichś układach, o jakiejś sekcie, która jakby tylko we własnym przysłowiowym sosie się kręci. Natomiast no, to był sposób Mekasów na to, jak można funkcjonować w Nowym Jorku. I to, co to jest dla nas dość istotne, to, że oni powołują w 1955 roku do życia magazyn Film Culture, stają się redaktorami tego czasopisma i w tym czasopiśmie, no właśnie w podobny sposób trochę jak twórcy, którzy pisali w Cahiers du Cinéma, w pewnym momencie zaczną się też odnosić do swojej własnej praktyki, prawda? Więc kolejnym takim ważnym momentem jest 60. rok i powołanie tak zwanej New American Cinema Group. Oni po prostu już wtedy dojrzeli w 100% do takiego momentu, w którym stwierdzają, że musimy się zorganizować, krótko mówiąc, brzmi marksistowsko, że musimy się zorganizować i dopiero jak się zorganizujemy na dużą skalę, to możemy odnieść jakiś sukces. Musimy zebrać ze sobą filmowców, aktorów, dystrybutorów, producentów, między innymi na spotkaniu założycielskim, które miało miejsce, było zorganizowane przez Jonasa Mokasa, był Peter Bogdanowicz, późniejszy reżyser filmów hollywoodzkich, Shirley Clarke, o której odrobinę coś tam powiem zaraz, George Markopoulos, reżyser filmów awangardowych i Emile De Antonio, o którym Bartek wcześniej mówił. Spotykają się i stwierdzają, że dobra, teraz robimy filmy razem, a będziemy te filmy dystrybuować wspólnie i później będziemy też je oglądać. W tej grupie był też Robert...
Jeżeli znów na sekundę mogę się wciąć przy okazji The Group, tam jakby takimi ważnymi elementami, można powiedzieć, programowymi, było to, że każdy z nich opowiadał się za właśnie kinem takiej personalnej ekspresji, ale na poziomie takim produkcyjno-dystrybucyjnym.
Tak.
Chodziło przede wszystkim o zaproponowanie jakichś alternatywnych sposobów finansowania filmów, czyli jakby poza tymi głównymi nurtami właśnie kina komercyjnego, także produkcji i dystrybucji. I jednym z takich elementów właśnie miało być ufundowanie festiwalu kina niezależnego, czy też po prostu wręcz awangardowego, do czego niestety nie doszło. Natomiast ten element, który tutaj się pojawił, czyli właśnie jakby ufundowanie tego centrum dystrybucyjnego, no to było dość istotne ze względu na dość poważne problemy dystrybucyjne, z którymi spotykało się wielu twórców awangardowych. Także ten element dystrybucyjny tutaj odegrał dość istotną rolę.
I tutaj oni czerpią swoje inspiracje z doświadczeń osób, które wcześniej poniosły porażkę, nie tylko ze swoich doświadczeń. Można tu powiedzieć już w zasadzie o Cassavetesie, który w 1958 roku zmontował pierwszą wersję Cieni, zdobył z tą wersją uznanie między innymi Mekasa. Prawda, Mekas Village Voice pisał pełne zachwytów recenzje nad pierwszą wersją Cieni, ale nie potrafił w ogóle wejść Cassavetes do jakichkolwiek kin w zasadzie z tym swoim filmem. Musiał tę swoją wersję przemontować i dopiero tę przemontowaną wersję dzisiaj będziecie też ją oglądać, którą Jonas Mekas traktował jako zdradę ideałów tego, jak to powinno wyglądać. No niemniej jakby Cassavetes wpadł w bardzo poważne tarapaty finansowe, potem wyjechał do Hollywood, gdzie zaczął kręcić seriale głównie i w ten sposób spłacał swoje długi. Więc powołane zostaje Filmmakers Cooperative, która bardzo uprężnie działa po dziś dzień w zasadzie jako instytucja, która dystrybuuje filmy awangardowe. Do 1989 roku katalog liczył 2,5 tysiąca tytułów, blisko 650 reżyserów się w tym katalogu znajdowało, wypożyczali filmy do muzeów i nadal wypożyczają na różne retrospektywy, festiwale i tak dalej, więc mamy po prostu instytucję, która zajmuje się dystrybucją filmów, które nie chcą być przez nikogo innego dystrybuowane. W gruncie rzeczy o to tutaj chodzi. Powołanie w 1964 roku Filmmakers Cinematheque, czyli...
I tutaj dość istotną rolę odegrał właśnie Mekas, prawda?
Jakby to był w zasadzie w dużej mierze, jeżeli można mówić o nim jako o postaci, która wyróżnia się z tego wszystkiego, jako ojcu założycielu, to może mniej nawet powiedzielibyśmy o nim jako ojcu założycielu od strony formalnej i stylistycznej, a bardziej jako no właśnie o takim genialnym organizatorze tego wszystkiego, bo był producentem, dystrybutorem, filmowcem, krytykiem filmowym też osobą, która organizowała pokazy. Tak.
Chociaż tutaj znów taka ciekawostka a propos Mekasa jako ojca założyciela, bądź nie. W Japonii podobno dzieli się kino na dokumentalne, na przed Mekasem i po Mekasie.
Tak.
Że rzeczywiście ten wpływ Mekasa na kino dokumentalne w Japonii w latach 60. był ogromny. Oni tam doskonale znali zarówno jego teksty, jak i filmy. I ten taki bardzo właśnie skoncentrowany na jakby na jakiejś subiektywności, podmiotowości, charakter jego filmów, był tam czymś absolutnie jakby nowatorskim, świeżym i jakoś tam korespondującym też z tradycją przecież literacką.
Ale oni są dziwni, więc...
To prawda.
No więc z jednej strony mamy to, o czym mówi Bartek, czyli deklaratywne spersonalizowanie tych filmów, o których mówimy, ale z drugiej strony mamy kontekst, w jakim one funkcjonują, czyli kontekst wspólnoty. I to wszystko każe nam postawić pytanie, czy nie fajnie by było rozważyć tych filmów Mekasa, Cassavetesa mniej, ale tych filmów, które powstawały w latach 60. w Nowym Jorku, jako filmów rodzinnych. Jako filmów rodzinnych, które powstają w określonym środowisku i są potem oglądane przez tych samych ludzi, którzy w tym środowisku funkcjonują. Także z jednej strony oczywiście te filmy Mekasa będą bardzo personalne, ale z drugiej strony w tych filmach będą pojawiać się cały czas ludzi, którzy potem będą oglądali te filmy właśnie w takiej sytuacji, którą tutaj widzimy. To jest jeden z pokazów Filmmakers Cinematheque i możecie sobie wyobrazić, że to w dużej mierze to przypomina jakieś wesele po prostu, tak? I wszyscy ci ludzie, którzy są tutaj zgrupowani, oni mają szansę pojawić się w jakimś filmie, który zostanie zaraz wyświetlony. I to może nam przypominać sytuację z różnych fragmentów historii kina. Czyli z jednej strony mamy kino wczesne i wjazd pociągów na stację w La Ciotat braci Lumière, w którym pojawia się rodzina Lumière'ów i bracia Lumière często reklamowali kinematograf jako takie medium, które może służyć do rejestracji ważnych rodzinnych wydarzeń. Można nakręcić śniadanie swojego dziecka, można nakręcić jakieś inne śluby, wesela i tego typu rzeczy. Z drugiej strony mamy filmy wytwórni Michela i Kenyona, które były kręcone w małych bądź większych miastach zindustrializowanej najbardziej części Wielkiej Brytanii i były później pokazywane tym samym ludziom, którzy są na tych filmach. Wyglądało to w ten sposób, że przyjeżdża ekipa filmowa do danego miasta, kręci jakąś paradę, wywołuje szybko w parę godzin film i później możemy wieczorem iść do kina, zobaczyć siebie na ekranie. I wtedy, kiedy wiemy, w jaki sposób były oglądane te filmy i że były oglądane przez te same osoby, które pojawiają się na ekranie, to taki kadr i uśmiechanie się do kamery, machanie do kamery, staje się dla nas czymś naprawdę bardzo inspirującym. To znaczy, to jest coś takiego, jak w TVN-ie ludzie tam machają co czasem do kamery i później dzwonią do mamy, zobacz mnie, prawda? Albo sami siebie oglądają. I to wraca w kinie eksperymentalnym, awangardowym, nowojorskim. Tutaj mamy fragment jednego z filmów Andy'ego Warhola i mamy postać Nico, jednej z jego bardzo znanych aktorek, która no właśnie funkcjonowała w tym środowisku nowojorskiej bohemy i była jedną z głównych bohaterek jego filmów. Tu z kolei mamy film... jaki?
Window Water Baby Moving.
Tak, Stana Breckagea. Nie, Stana Breckagea, przepraszam. Stana Breckagea to jest film, który przedstawia poród dziecka Breckagea. On filmuje w taki bardzo naturalistyczny sposób narodziny dziecka i no właśnie w ten sposób znajdujemy się tutaj na granicy filmów rodzinnych i filmów eksperymentalnych, co odnosi nas w jakiś sposób do tego personalnego kina Mekasa. Bartek, nie wiem, może to przeskoczymy, bo już godzinę mówimy, więc musimy chyba naprawdę przyspieszyć.
W zasadzie o tym powiedziałeś, dlatego że z jednej strony, tak jak wspominaliśmy, te filmy mają szalenie subiektywny charakter. Też jako dzienniki, w odróżnieniu od takich dzienników dokumentalnych, bardziej koncentrują się na tym, co subiektywne, niż na tym, co obiektywne. To znaczy ci autorzy, do pewnego stopnia przynajmniej, czy w przypadku Mekasa, do pewnego stopnia bardziej wydawałoby się, koncentrowali się na... można powiedzieć właśnie tych zdarzeniach psychicznych, tak, na jakby tym, co nierejestrowalne, tak mówiąc nieco metaforycznie, ale z drugiej strony, to o czym mówił Michał przed chwilą, one posiadały jednak ten dokumentalny charakter, to znaczy patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy, jakby poza tym dyspozytywem opisanym przez Michała, czyli poza tym dyspozytywem, który...
Nie używaj takich brzydkich słów.
Dobrze, czyli poza taką sytuacją odbiorczą, w której... filmy prezentuje się osobom, które się zna i które najczęściej znajdują się na tych filmach, prawda? Kiedy te osoby się rozpoznają, kiedy widzimy, że te osoby są jakby realizowane przez środowisko i pokazywane temu samemu środowisku, prawda? Jakby wiążąc je dodatkowo w jakiś sposób. Więc jakby pomijając taką wiedzę, te filmy mogą się wydawać właśnie szalenie jakieś sfragmentaryzowane i kompletnie niedokumentalne. Natomiast biorąc pod uwagę to, o czym Michał powiedział, nagle się okazuje, że one nie są takie kompletnie oderwane od rzeczywistości, takie bardzo subiektywne, ale właśnie stają się dokumentem pewnego czasu i pewnego miejsca, czyli Nowego Jorku w latach 60. i w latach 70.
Te filmy, jakie dzisiaj oglądamy, to one kompletnie nie mają dla nas jakiegokolwiek sensu, bo są tam, szczególnie jeżeli chodzi o te dzienniki filmowe Mekasa, tam się pojawiają jakieś bardzo krótkie ujęcia ludzi, którzy jakby durnowato się przed kamerą zachowują, machają do tej kamery, prawda?
Jakieś krótkie, czasem parosekundowe ujęcia. Pamiętam, że kiedyś pokazując ten film nasza wykładowczyni na studiach spytała nas po takiej półgodzinnej czy 40-minutowej projekcji właśnie dzienników Mekasa, co widzieliście? I jeden z moich kolegów powiedział, no takie obrazki z życia. Co oczywiście jakby z perspektywy wykładowcy mogło być zaskakujące, ale z perspektywy jakby osoby, która nie ma tego klucza dotyczącego właśnie jakby warunków i tego środowiska, w ramach którego te filmy powstawały, wydaje się być takim jakby oczywistym tropem.
Więc dobra, to przeskoczymy może. Tak, więc mamy do czynienia ze sztuką, która dokumentuje życie jakiejś wspólnoty. Dla nas może to mieć wartość dokumentacyjną, historyczną. Dla nich to miało wartość także taką środowiskową konstruowania tej wspólnoty artystycznej. To jest dość istotne. Warto tutaj przywołać znowu jakiś taki, powiedzmy, współczesny wątek, bardzo, bardzo krótko. Małgorzata Szumowska jest taką reżyserką, która ma niezwykłą zdolność do tego, aby angażować do swoich filmów, w procesie ich powstawania, olbrzymią liczbę ludzi na zasadzie różnych konsultacji. I to jest budowanie też pewnej takiej lojalności, czyli mam zamiar zrobić film, piszę scenariusz, wcześniej treatment, rozsyłam ten treatment do 500 osób albo do 1000 osób z prośbą o to, no słuchaj, zaopiniuj mój treatment, prawda? I później te osoby, tak się zdarza, że no właśnie, odpowiadają bądź nie, ja i tak robię to, co wcześniej planowałam zrobić, ale później te osoby są, nie wiem, w jakichś składach jury, na festiwalu w Berlinie, bądź też w jakichś innych miejscach. To nie chodzi o budowanie teorii spiskowej, chodzi o to po prostu, że mamy tutaj do czynienia z siecią osób, które bardzo często się ze sobą znają i taka jest funkcja tych filmów. I także taką dokumentacją życia nowojorskiej, powiedzmy, bohemy artystycznej jest w dużej mierze film The Brick, który dzisiaj zobaczycie, z 1964 roku, czyli w momencie, kiedy te wszystkie środowiskowe, że tak powiem, ruchy się już dokonały. I tutaj po lewej stronie mamy klatkę, którą zobaczycie w filmie. Po prawej stronie mamy Jonasa Mekasa z kamerą, o której zaraz też coś prawdopodobnie powiem. I z jednej strony można by ten film obejrzeć i gdybyście naszego wykładu nie wysłuchali, to moglibyście pomyśleć o tym filmie, który przedstawia znęcających się nad więźniami strażników. Tam są niesłychanie przejmujące akty przemocy związanej z jakąś rzeczywistością, powiedzmy, militarną. Można ten film oczywiście interpretować jako jakiś komentarz do wojskowego militarnego terroru. Można ten film odnieść wtedy do samego doświadczenia Jonasa Mekasa, który w drugiej połowie po drugiej wojnie światowej funkcjonował w obozach przedsiedleńczych. Możemy to odnieść do jego doświadczenia takiego wykorzenienia, podporządkowania strażnikom tych obozów w Europie, pewnej dehumanizacji i drylu, któremu był poddawany, który powodował, że no nie wiem, jakby przestaje być panem swojego własnego życia, swojego własnego ciała. No i to jest oczywiście jak najbardziej słuszna interpretacja i wyczujecie, że tak ten film można zinterpretować, ale nieco inną interpretacją jest właśnie taka interpretacja, czy to nie jest jakaś forma filmu rodzinnego. Jak zobaczycie ten film, to rozumiecie, jak bardzo absurdalne może wydawać się to stwierdzenie, prawda? Ale jakby takie pytanie może się pojawić wtedy, kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, czym tak naprawdę jest klatka. Otóż klatka to w swoim oryginalnym wydaniu był performance, czy też spektakl zorganizowany przez grupę teatralną Living Theater, która rozwijała się na przełomie lat 50. i 60. w Nowym Jorku. Głównymi członkami tej grupy była Judith Malina oraz Julian Beck. I mamy tam do czynienia w tym filmie z rejestracją spektaklu teatralnego. Przy czym nie jest to teatr telewizji, nie jest to zrealizowane w taki sposób, że dobrze, teraz nakręcimy ten spektakl i ludzie, którzy nie byli na tym spektaklu, będą mieli okazję go zobaczyć. Raczej jest to próba uchwycenia pewnego zdarzenia, które ma miejsce naprawdę, tak? I to też w dużej mierze współgra z samą metodą Living Theater, która ta metoda polegała na przekroczeniu konwencji tradycyjnego teatru, który ma przedstawiać jakieś sztuki, a raczej na wywoływaniu czy też organizowaniu różnych zdarzeń w przestrzeni miejskiej, czyli krótko mówiąc na performance, happeningu, bądź też na tych formach, które są zorientowane na realne uczestnictwo widzów, prawda? Na zaangażowanie tych widzów, wobec czego może się okazać, że ten film Mekasa jest właśnie próbą rejestracji jakiegoś zdarzenia, które ma miejsce w Nowym Jorku. Ten spektakl jest tam zdarzeniem w jakimś stopniu środowiskowym i nie jest to interpretacja zupełnie, to coś w rodzaju jakiejś relacji z wydarzenia sportowego, to brzmi okropnie, jak potem zobaczycie ten film, to zrozumiecie dlaczego. Coś w rodzaju rejestracji ważnego wydarzenia w życiu jakiejś wspólnoty, bo ten spektakl był ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty. I Mekas nie był pierwszą osobą, która zdecydowała się nakręcić jakiś spektakl jakiś spektakl grupy Living Theater. Wcześniej zrobiła to inna awangardziska nowojorska, Shirley Clarke. Ona natomiast nakręciła wcześniejszy spektakl Living Theater, The Connection. Powiedzmy podobny w stylistyce, dotyczący uzależnienia od heroiny, i Mekas był zachwycony tym filmem The Connection, tak? To znaczy zachwycony był tym filmem jako właśnie rejestracją jakichś realnych procesów, które zachodzą pomiędzy osobami, które uczestniczą w tym performance. Co jest tutaj dość istotne, to to, że z trochę innej beczki Shirley Terkel, która kręciła ten film taką właśnie oto kamerą wymalowaną w motylki, to jest taki zabieg, który wtedy w awangardzie nowojorskiej był bardzo powszechny, a mianowicie polegał na podkreślaniu tego, za pomocą jakich technologii realizujemy te filmy, i Mekas bardzo często podkreślał, że robi je boleksem, czyli lekką kamerą 16, bądź też kamerą Auricon, również 16, którą kręcił film Klatka. Prawda? I znowu mamy taką świadomą decyzję tych awangardzistów o tym, że będziemy wszystkim mówić, jak te filmy zrobiliśmy, i nie będziemy udawać, że te filmy powstały po prostu w niebie i spadły na nas, jak grom z jasnego nieba. Ta kamera Auricon została później przechwycona przez Andy'ego Warhola i te wszystkie procesy były jawne. To znaczy wiemy, że tam Mekas, prawda, użył tego Auricona, to ja teraz go użyję i będę o tym opowiadał także w swoim filmie, że używam Auricona, prawda? To jest interesujący zabieg z tego punktu widzenia. I później historycznie, to jest Mekas, zdjęcie w miarę współczesne, będę także budował swoją jakby pozycję w oparciu o podkreślanie tego, jakimi kamerami kręciłem te filmy i tak dalej. Tutaj mamy Mekasa, który kręci chyba no właśnie boleksem tę ziemię jałową, prawda? I to jest taka praktyka, która jest obecna także w latach 70. w awangardzie nowojorskiej, czyli Namjoon Paik, który podkreśla, że tak się zresztą bardzo często mówi, że sztuka wideo powstała wtedy, kiedy Namjoon Paik wziął kamerę Sony Portapak. I jeżeli kiedykolwiek dotrzecie do takich opracowań związanych z historią kina awangardowego, to tamte nazwy kamer się co chwila pojawiają i oni też nie skrywają tego, że kręcą to jakimś bardzo konkretnym sprzętem, który daje też im określone możliwości, ponieważ te lekkie kamery mogą realizować filmy w taki sposób, o którym wcześniej mówił Bartek, czyli w sposób spersonalizowany, taki, który pozwala mi reagować bardzo szybko na otaczające mnie wydarzenia, prawda? Czyli uczestniczę w jakimś publicznym wydarzeniu, na weselu na przykład, i tutaj moja ciocia intonuje jakąś ciekawą pieśń, no to szybko jestem w stanie się obrócić z moją kamerą i tę ciocię nagrać.
Nie mówiąc o tym, że takie środki produkcji były dużo tańsze niż profesjonalny sprzęt, którym dysponowały wielkie wytwórnie filmowe, prawda?
No dobra, to jest natomiast John Cassavetes, który kręcił jakimś flexem tą kamerę, ale nie widzimy, co to jest za flex, nie potrafiliśmy tego... Może jakiś, nie wiem, co to było. No ale to jest Cassavetes, który także eksponuje w swoich relacjach na temat cieni to, w jaki sposób ten film był realizowany, i odkrywa to całe mięso kinematograficzne także, nie? No.
Na koniec wspomnimy już króciutko o tym, od czego zaczęliśmy, jakby o takim nurcie związanym z tym kontekstem francuskim przełomu lat 50. i 60., i który w jakiś sposób koresponduje ze sposobem, w jaki Cassavetes zrealizował cienie. Mowa tu oczywiście o takim nurcie francuskiego dokumentalizmu, czyli cinema verite. Ten nurt miał przeróżne oblicza. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, ta pierwsza wersja filmu Cassavetesa powstała w 1958 roku, kiedy samą nazwą cinema verite nikt się jeszcze nie posługiwał. To znaczy ta nazwa została wymyślona na potrzeby promocyjne, nomen omen, przez producenta Kroniki jednego lata, Jean-Roucha i Edgara Morin. Natomiast widać bardzo silne korespondencje właśnie w pewnej surowości estetycznej, w pewnej takiej dążności do improwizacji, w wyjściu na ulicę, w synchronicznym zapisie obrazu i dźwięku, w pewnej właśnie może niechlujności warsztatowej, chociaż to być może za dużo powiedziane. I ten nurt cinema verite miał oczywiście różne oblicza. Trudno tutaj do końca porównywać cienie Cassavetesa z filmami francuskimi. Okej. Okay. Z filmami francuskimi, dlatego że one miały troszeczkę bardziej skomplikowany rodowód. Jeżeli rzeczywiście jakby odwołać do tej etymologii cinema vérité, czyli kino prawda, to tutaj właśnie producent filmu Jean Roucha i Morin sięgnął po nazwisko Ziggy Wiertowa i właśnie jego koncepcję kino prawdy, czy też szerzej nawet jego koncepcję kina, które z jednej strony właśnie miało być dokumentalne, jakby zbliżać się do rzeczywistości, jakby to był taki podstawowy wyznacznik gdzieś tam tych filmów realizowanych przez Wiertowa, że on nie dopuszczał w żadnym stopniu inscenizacji, tak? Że jakby to miało być kino, które jest dokumentalne od początku do końca, prawda? Nie inscenizowane i właśnie prawdziwe, ale z drugiej strony jakby stopień, w jakim Wiertow sięgał chociażby po montaż, a z jednej strony jakby nie było, jest to autor związany właśnie z tym, z tą formacją sowieckiej szkoły montażu, takiego montażu bardzo ekspresyjnego, jakby naddającego pewne znaczenia, tak, a nie poprzestającego na takiej biernej dokumentacji rzeczywistości. A druga sprawa, na którą już wskazuje trochę ten kadr, na którym widzicie Wiertowa, to jest kwestia związana z autotematyzmem, czyli jakby z tematyzowaniem samego medium filmowego. I to oczywiście było obecne u Jean Roucha i Edgara Morin w ich filmie Kronika jednego lata, gdzie pewne narady autorów dotyczące właśnie realizacji tego filmu, pytanie właśnie o możliwości jakby uzyskania pewnego autentyzmu na ekranie sprawiały, że to nie była po prostu taka uchwycona właśnie w duchu takiej w takim duchu właśnie rejestracji jakby z perspektywy muchy na ścianie, tak? To nie był ten rodzaj dokumentalizmu, ale właśnie dokumentalizm bardziej refleksywny, bardziej autotematyczny, jakby zwracający na uwagę na to, w jakich warunkach ten film powstaje, tak? Jakie jakby założenia towarzyszyły jego realizacji. I oczywiście takich elementów w filmie Cassavetesa nie ma.
No, z jednej strony właśnie nie ma takich filmów, takich elementów w filmie Cassavetesa, to znaczy to jest film, który ma swój scenariusz, chociaż podkreśla się cały czas o tym, że aktorzy improwizują tam na planie. Tak samo zresztą jak film Klatka miał scenariusz, był przedstawieniem teatralnym czy też performancem. Przy czym to, do czego zmierzamy, to jest stwierdzenie, że może czasem jest możliwość zrealizowania filmu, który będzie fikcją, który będzie posiadał scenariusz, ale który to film będzie posiadał w sobie jakiś ładunek dokumentacji, tak? I tutaj, tak jak mówiłem w przypadku Klatki, jakby rejestrujemy spektakl, ale tak naprawdę tym, co rejestrujemy, jest zdarzenie w przestrzeni, w tym przypadku nie w przestrzeni publicznej, ale w jakiejś realnie istniejącej przestrzeni. Tak?
Mhm. I w kontekście Stanisławskiego ten nacisk na realizm oczywiście związany był z taką metodą pracy z aktorem, jaką Cassavetes się posługiwał, czyli właśnie metodą Stanisławskiego. Znów jakby porównując te koncepcje realizmu, które funkcjonowały w kinie nowofalowym lat 60., czy też w ogóle w tym nowym kinie lat 60., można zestawić z jednej strony właśnie bliską Cassavetesowi metodę Stanisławskiego, opartą właśnie na takiej dążności do improwizacji, bardzo silnym przeżyciu, odwoływaniu się aktorów do własnych doświadczeń, tak, przez co jakby mieli tym lepiej wchodzić w rolę, tak, jakby tym większy, można powiedzieć, realizm psychologiczny osiągała taka postać na ekranie, a z drugiej strony mieliśmy taki realizm właśnie reprezentowany przez chociażby Godarda w niektórych jego filmach nowofalowych i przez ten jakby odmienny nieco sposób gry z aktorem, czyli właśnie tę koncepcję kina brechtowskiego, czy też właśnie takiego sposobu jakby wchodzenia w rolę, który nie pozwala na pełną identyfikację. Tak?
Czyli będzie
jakby
prawdopodobnie o tym mówił Tadeusz Lubelski, albo może ty, Gosiu, tak?
Natomiast chodziło tutaj o zbudowanie pewnego dystansu, tak? Podczas gdy u Stanisławskiego chodziło właśnie o, można powiedzieć, nieco kolokwialnie pewien dokumentalizm, tak? Osiągnięcie takiego pełnego autentyzmu. U Brechta jednak chodziło o zachowanie, jakby obudzenie w widzu pewnych wątpliwości, tak? Jakby wywołanie takiej sytuacji, w której ten widz zachowa pewien krytyczny dystans w stosunku do postaci odgrywanych na ekranie. I taka koncepcja właśnie pewnego dystansu, pewnego namysłu nad samymi postaciami, nad jakby warunkami samego wytwarzania filmu, nad jakby metodą przyjmowaną przez autorów, on był bliski kinu cinema vérité właśnie w tym duchu francuskim, a ale trudno mówić do końca, że to kino było realizowane tylko we Francji. I jednym z takich przykładów dość ciekawych, o których warto wspomnieć i chyba wspominamy o tym filmie z Michałem przy każdej możliwej okazji, jest Symbiopsychotaxi Plasm Williama Gravesa z 1968 roku. Przedziwny film, dość ciekawie korespondujący z filmem Cassavetesa, dlatego że z jednej strony Graves, i to jest jakby jeden z poziomów tego filmu, realizuje tam film fabularny, który posiada pewną anegdotę, mamy aktorów, którzy nomen omen posługują się, czy są prowadzeni jakby w duchu tej metody Stanisławskiego. Ale oprócz tego pojawia się jeszcze taki poziom właśnie niejako autotematyczny, czyli pojawia się cała ekipa na planie, pojawiają się rozmowy tej ekipy, w których zastanawiają się nad tym, w jakim kierunku tak naprawdę prowadzi nas reżyser, jaki jest cel realizacji tego filmu. I Graves w zasadzie jako reżyser niejako się wycofuje, tak? To znaczy on wytwarza, można powiedzieć, pewne pole, jakby tworzy pewną sytuację, w której mamy do czynienia właśnie jakby z obecnością aktorów, którzy starają się wytworzyć jakąś fikcję, grając właśnie w tym, jakby posługując się tą metodą Stanisławskiego. Mamy ekipę i zostawiamy ich trochę samych sobie. Sprawdzając...
Będziecie, ja może tak nawiążę, bo będziecie w trakcie semestru oglądać film 8,5. Część z was pewno taki film, ten film już widziała, Federico Felliniego. To nie jest taki autotematyzm, z jakim mamy do czynienia u Federico Felliniego, gdzie mamy film o jakimś przeżywającym dylematy reżyserze, który myśli o jakimś innym filmie. To są filmy, te, które dzisiaj zobaczycie, które, a w szczególności Symbiopsychotaxi Plasm, Symbiopsychotaxi Plasm jest filmem o powstawaniu filmu Symbiopsychotaxi Plasm, prawda? To jest właśnie tego rodzaju interesujący zabieg.
Myślę, że półtorej minuty moglibyśmy poświęcić na ten fragment, czyli poprosilibyśmy o trzeci fragment filmowy.
Czyli znowu mamy, tak jak w przypadku Cieni i tak jak w przypadku Klatki, do czynienia z jakimś scenariuszem, ale jednak jakby tym, co rejestrujemy, to nie jest fikcja, ale coś, co się wydarza naprawdę.
What kind? The future length, we don't know.
Po prawej stronie był, po lewej stronie, nie, tutaj nie, po prawej stronie był William Graves tam.
The people out there will understand.
And if you ask him, what is the film about? He just gives you some answer that's just vaguer than the question.
Don't take me seriously. Blade?
Blade it.
To jest w ogóle bardzo... To jest w ogóle bardzo dowcipny film. To znaczy w tym filmie widzimy na przykład narady aktorów, którzy rozmawiają ze sobą i mówią, o co właściwie temu Gravesowi chodzi, o co on chce, żebyśmy grali. On sam w ogóle nie wie, czego on od nas chce, prawda? Więc mamy taką dość tutaj przewrotną sytuację.
No i w sposób dość ciekawy, to jakby nie był tylko zabieg wykorzystany tutaj na potrzeby trailera, czyli Graves posługuje się tą zasadą kompozycyjną podzielonego ekranu, tak? Także jakby symultanicznie dostajemy kilka obrazów, przykładowo na jednym z nich widzimy ten świat jakby przedstawiony filmu, czyli relacje rozgrywające się między bohaterami w ramach tej fikcyjnej fabuły. W innym kadrze widzimy już na przykład ekipę filmową, która jest częścią jakby całej tej realizacji filmowej. W trzecim kadrze pojawia się jeszcze jakby dodatkowy poziom, taki meta, czyli już widzimy na przykład samego Gravesa i osoby, które nie są rejestrowane już w ramach tej sceny, a które na przykład znajdują się w Central Parku, prawda? I wchodzą w jakieś interakcje przykładowo z filmowcami, więc wszystkie te przedziwne relacje Graves uwzględniał właśnie w ramach
tego. Konkludując, chyba można pokusić się o takie stwierdzenie, że w tych filmach, które zaraz zobaczycie, macie do czynienia, naszym zdaniem chyba co do tego moglibyśmy się zgodzić, z taką sytuacją, gdzie z jednej strony poprzez taką surowość materiału, poprzez drgającą kamerę i poprzez nietypowy sposób filmowania wytrąca nas się z tego wrażenia, w którym jesteśmy, kiedy oglądamy filmy hollywoodzkie i teoretycznie nie ulegamy iluzji pięknego świata, pięknych aktorek i tak dalej, ale z drugiej strony robi się to po to, żeby nas przekonać, że to, co oglądamy przed kamerą, to jest prawda, to jest prawdziwe życie i właśnie niezainscenizowane. Czyli z jednej strony obnażamy tę inscenizację, ale z drugiej strony w ten sposób was przekonujemy, że to, co właśnie nagraliśmy, było prawdziwe, prawda? Było prawdziwe, bo było faktycznie odbywającym się spektaklem, bo jest rejestracją działań bohaterów, to w tym przypadku cieni, którzy improwizują wam przed kamerą, a ja jako reżyser nie mam z tym zbyt wiele wspólnego. I to by chyba było tyle, prawda? To jest na sam koniec plakat pokazu filmu Jacka Smitha Flaming Creatures, za który to pokaz Jonas Mekas trafił do więzienia. No. Tak, jasne. Przepraszamy, że przedłużyliśmy.
Dziękujemy bardzo za ten wykład.